W Indiach władze brytyjskie oferowały zapłatę za martwe kobry jako sposób na zmniejszenie ich populacji. W odpowiedzi zaradni Indusi, by zarobić więcej, zakładali hodowlę węży. Kiedy władze się o tym dowiedziały, wycofały się z wcześniejszych ustaleń, a to sprawiło, że hodowcy wypuścili kobry, skutecznie przyczyniając się do wzrostu ich liczby. Gdy wynik staje się celem, bądźmy gotowi na to, że uczeń, pracownik, menadżer, urzędnik, każdy, którego działania są mierzone, będzie manipulować w sposób, który poprawi jego wydajność. Pomiar potrafi zmienić najszlachetniejszą ideę w swoją własną karykaturę.
Ekonomia szczęścia by Piotr Michoń. Czyta Jacek Kaczmarski.
Prawo Goodharta, czyli dlaczego nie należy płacić za szczurze ogony. Na przełomie XIX i XX wieku w Hanoi typowy francuski kolonista mieszkał w bogatej dzielnicy przy wysadzanej drzewami alei. Jego dumą był system kanalizacyjny biegnący pod francuską częścią miasta. Kanalizacja była symbolem czystości i postępu, wyrazem wyższości kultury i cywilizacji kolonialnego imperium. Dlatego też dość duże zakłopotanie u większości Francuzów wywoływał fakt, że z rur kanalizacyjnych zaczęły wychodzić szczury. Te skądinąd inteligentne stworzenia nie wyczuły niechęci mieszkańców bogatych dzielnic, a wykrzykiwane na ich widok merde potraktowały jako element radosnego przywitania. Okazało się, że 9-milowy, ciemny, chłodny i chroniący przed drapieżnikami system rur to dla szczurów nowy, wspaniały świat. Gryzonie efektywnie korzystały z utworzonych udogodnień i rozmnażały się wykładniczo. Chcąc okazać wdzięczność tym, którzy stworzyli dla nich te wspaniałe warunki, szczury coraz częściej opuszczały rury kanalizacyjne, ochoczo manifestując w ten sposób swój sukces reprodukcyjny. Gdyby nie wyraźny deficyt w poziomie inteligencji emocjonalnej, może gryzonie odkryłyby, że z jakiegoś powodu panie w strojach, kapeluszach i panowie w białych garniturach nie darzą ich sympatią. Po części nie było to ich winą. Napędzana głównie różnicami międzygatunkowymi ludzka niechęć do szczurów była dodatkowo wzmacniana faktem, że w tamtym czasie zaczęły się pojawiać przypadki dżumy, a szczury były podejrzane o jej roznoszenie. Przyzwyczajeni do narzucania swojej woli koloniści naturalnie nie godzili się z niesubordynacją włochatych czworonogów. Wynajęto całą armię wietnamskich łowców, których wynagradzano od sztuki, oddzielnie za każdego zabitego szczura. System, jak się wydawało, działał bardzo sprawnie. W pierwszym tygodniu zarejestrowano blisko 8 tysięcy martwych szczurów. W następnym miesiącu już każdego dnia zabijano ich średnio 4 tysiące, a w rekordowym dniu 30 maja odnotowano śmierć 15 041. Jak wskazuje francuski historyk Michel Van, choć polujący w ciemnych, cuchnących i ciasnych kanałach łowcy szczurów byli coraz skuteczniejsi, gryzonie uparcie odmawiały wyprowadzenia się z francuskich willi. Sięgnięto po alternatywne rozwiązanie. Nagrodę za udane polowanie mógł od teraz uzyskać każdy, kto odda szczurzy ogon, dowód uśmiercenia, odpowiedniemu francuskiemu urzędnikowi. Tak na marginesie, niezła robota, liczenie szczurzych ogonów. Koloniści byli bardzo z siebie dumni. Stworzyli idealny system zachęcający Wietnamczyków do działalności gospodarczej. Jednak wietnamskie wyobrażenie na temat przedsiębiorczości nieco różniło się od francuskiego. Najpierw pojawiły się szczury bez ogonów. Wietnamczycy woleli odciąć szczurowi ogon niż go zabijać. Potem okazało się, że po nagrodę zgłaszali się również ludzie, którzy przywozili szczury ze wsi, innych miast, a nawet z zagranicy. Szczytowym osiągnięciem Wietnamczyków było jednak założenie szczurzych farm we wsiach na obrzeżach Hanoi. Można tę historię opowiadać jako anegdotyczną przypowieść moralną na temat arogancji ludzi reprezentujących tak zwaną nowoczesność, pokładających bezkresną wiarę w dokonania naukowe, przekonanych o wyższości własnego doświadczenia. Można też po prostu śmiać się z Francuzów. Anglicy mają pewnie ubaw, choć sami mieli podobne doświadczenia z Hindusami, którym płacono za zabijanie węży.
W końcu można też, i tą drogą podążę dzisiaj, opowiadać tę historię jako wstęp do przedstawienia tak zwanego efektu kobry lub inaczej prawa Goodharta. O czym mówi prawo Goodharta? Bodźce, które w zamierzeniu miały służyć czemuś dobremu, często prowadzą do niepożądanych konsekwencji. Można też to wyrazić inaczej. Gdy to, co mierzymy, staje się celem, przestaje to być dobrym sposobem pomiaru. Jeden z klasycznych przykładów pochodzi z XVIII wieku. W ówczesnej Anglii państwo wprowadziło podatek, którego wielkość była zależna od liczby okien w domu. Wydawało się to rozsądne. Im większy budynek, tym więcej okien. I praktyczne. Okna łatwo jest policzyć. Zamiast zwiększonych dochodów państwa, Anglia z dnia na dzień stała się krajem z największą liczbą zamurowanych okien na świecie. A wszystko po to, by płacić mniejsze podatki. To dobry przykład pokazujący, że zastosowana do celów podatkowych miara nie tylko okazała się nieefektywna, ale też doprowadziła do całkowicie niezamierzonych, negatywnych skutków. Niewyczerpywalnym źródłem przykładów obrazujących prawo Goodharta był nostalgicznie wspominany przez niektórych Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W zarządzanej centralnie gospodarce planowej normy wydajności określane były odgórnie. Światli narodowi planiści ustalali na przykład, ile gwoździ ma zostać wyprodukowane. Skoro liczba była celem, operatorzy fabryk produkowali miliony malutkich, kompletnie bezużytecznych gwoździków, dzięki czemu mogli pochwalić się przekroczeniem norm i prężyć klatki do orderów. Ponieważ to nie było dokładnie to, o co chodziło planistom, cele zostały zmienione. Tym razem postawiono nie na liczbę, ale na masę wyprodukowanych gwoździ. Do tego fabryki również się dostosowały. Zaczęto produkować tak samo ogromne, ciężkie, jak i nieprzydatne gwoździe giganty. Błądzimy, kiedy myślimy o tym, że jesteśmy w stanie tego uniknąć i nas to nie dotyczy. Rozejrzyjmy się. W naszym codziennym życiu możemy znaleźć wiele podobnych radzieckiemu, francuskiemu czy angielskiemu przykładów. Edukacja. Prestiż szkoły i praca nauczycieli oceniane są głównie w oparciu o rezultaty, jakie uczniowie uzyskują na egzaminach ósmoklasisty lub maturalnych. Wyniki te mają w zamierzeniu mierzyć wiedzę i umiejętności, jakie uczeń nabył w procesie edukacji. W efekcie obserwujemy, że ostatnie kilka miesięcy kształcenia w klasie ósmej lub maturalnej nie służy niczemu innemu, jak tylko przygotowywaniu się do zdawania egzaminów. Presja wywierana na nauczycieli, w dużej mierze przez rodziców, sprawia, że koncentrują się oni na nauczaniu umiejętności zdawania testów. Jeżeli wyniki testów są dobrym odzwierciedleniem inteligencji, wiedzy, kreatywności i ciężkiej pracy uczniów, to znaleźliśmy świętego Graala. Jeżeli jednak tak nie jest, a myślę, że nie jestem jedynym, który ma co do tego wątpliwości, to postawiliśmy wóz przed koniem. Właśnie zaczęliśmy płacić za martwe węże i produkować monstrualne gwoździe. Dostajemy produkt doskonały. Absolwentów szkoły, którzy świetnie umieją rozwiązywać testy, nie posiadając przy tym zdolności refleksji, pogłębionej wiedzy, umiejętności argumentowania czy wrażliwości na piękno. A jednocześnie przekonanych, że to, co nie pojawia się na testach, jest niepotrzebne, a przynajmniej dużo mniej cenne, na przykład muzyka czy plastyka. Skoro już jestem przy temacie testów i przechodzenia ze szkoły do szkoły, bycie wolontariuszem daje ósmoklasistom dodatkowe punkty. Idea jest szlachetna. Większą dumą napawa mnie fakt, że moje dziecko bezinteresownie pomaga i z pełnym przekonaniem angażuje się w jakąś większą sprawę, niż gdy w elektronicznym dzienniku pojawia się piątka, a wcale nie ma ich zbyt wiele. System jednak w znacznej mierze się wypaczył. W wielu miejscach można zdobyć papier. Zaświadczenie o wolontariacie, o którym nawet uczniowie wyrażają się lekceważąco, to śmieszny świstek, który ma potwierdzać, że jesteśmy wrażliwi, zaangażowani, pełni inicjatywy czy otwarci na nowe doświadczenia. Dla wielu uczniów, o czym nieraz przekonują się organizacje pozarządowe, jest to tylko punkt do odkreślenia, nie mający nic wspólnego z ideą wolontariatu. Efekt jest taki, że stworzyliśmy skuteczny sposób na zmianę motywacji wewnętrznej na zewnętrzną. Robię to, ponieważ zostanę za to nagrodzony, zamiast robię to, bo czuję, że to jest potrzebne, chcę pomóc, być częścią czegoś ważnego. Ale nie ograniczajmy się tylko do uczniów i szkoły. Wyobraź sobie, że zatrudniasz ludzi do pracy. Kogo potrzebujesz? Po prostu kogoś, kto będzie dobrze pracował. Nie jesteś w stanie zmierzyć tego w czasie procesu rekrutacji, dlatego szukasz mierników, które ci w tym pomogą. Okazuje się, że wśród twoich pracowników wydajność pracy jest dość mocno skorelowana z inteligencją. Zatem logiczne, przyjmując nowe osoby, mierzysz ich IQ i wybierasz kandydatów, którzy dobrze wypadają w testach. Wkrótce twoi ludzie to członkowie klubu Mensa, którzy świetnie radzą sobie z rozwiązywaniem trudnych zadań logicznych, ale nie potrafią wykonywać swoich obowiązków albo kompletnie są nimi znudzeni, a w konsekwencji sfrustrowani i rozgoryczeni. Wybierając do pracy osoby inteligentne, jednocześnie ignorując inne czynniki, tak jak choćby sumienność czy obowiązkowość, liczyliśmy na to, że będą pracować wydajniej. Efekt kobry świetnie funkcjonuje w świecie, który jest mi najbliższy, w akademii. Kierowani naczelnym hasłem publikuj albo giń naukowcy starają się dotrzeć z wynikami swoich badań do renomowanych czasopism. Sukces akademicki od dziesięcioleci mierzony jest liczbą publikacji, liczbą cytowań i tak zwanym współczynnikiem wpływu. Wszystkie one stały się celem samym w sobie. W badaniu, w którym przeanalizowano 120 milionów artykułów, klarownie opisano, jak naukowcy się dostosowują. Od dziesięcioleci rośnie liczba publikacji przypadająca na jednego autora. Rośnie liczba współautorów artykułu, zgodnie z zasadą dziś ja dopiszę ciebie, jutro to ty dopiszesz mnie. Publikowane artykuły są coraz krótsze. Autorzy częściej niż w przeszłości cytują swoje własne dzieła, ale też wydłużają listę pozycji literaturowych. Niektóre czasopisma korzystają z bardzo wąskiej puli autorów. Do tego dochodzą zachowania nieetyczne, polegające na celowym wzajemnym cytowaniu. W Polsce nazywamy to spółdzielniami. Ja cytuję ciebie, ty cytujesz mnie. Podyktowane zasadami zatrudniania w uniwersytetach dążenie do zamieszczenia swojego artykułu w czasopiśmie sprawia również, że mamy do czynienia z coraz częściej ujawnionymi manipulacjami w zakresie stosowanych metod i wyników badań. Mnożą się też drapieżne czasopisma, które publikują wątpliwe dane po wniesieniu odpowiedniej opłaty. W końcu większe szanse na publikowanie mają artykuły, których wyniki są pozytywne. Tymczasem, jak przeczytamy w każdym podręczniku metodyki badań, wynik negatywny, którego przesłanie brzmi ja tam poszedłem i okazało się, że wszedłem w ślepą uliczkę, w swoich badaniach szukaj odpowiedzi gdzie indziej, jest tak samo cenny jak ten, który pokazuje sukces. Omawiane prawo widzimy wszędzie. Biznes. Gdy celem firmy reklamowej jest zwiększenie liczby kliknięć, tworzy się atrakcyjne zachęty, kompletnie nie zważając na to, kto klika. Kampania reklamująca samochody uzyskująca wynik na poziomie 15% odsetek osób, które zobaczyły reklamę i w nią kliknęły, to wynik absolutnie niesamowity, chyba że wskaźnik ten uzyskano dzięki nastolatkom zachęconym widokiem ponętnej aktorki na tle czerwonego Ferrari. Nauka języka obcego. Uczymy się języków używając aplikacji, w której gromadzimy punkty i awansujemy do lepszych lig. Chęć bycia wyżej w rankingu skłania nas do wykonywania zadań, które gwarantują więcej punktów w krótszym czasie i mniejsze ryzyko niepowodzenia. Kompletnie zapominamy przy tym, że nie chodzi o to, by gromadzić diamenty i być liderem w lidze ametystowej, tylko o to, by nauczyć się języka. Praca policji. Kiedy poszedłem zgłosić kradzież roweru, przez większość czasu miły policjant próbował przekonać mnie, bym odstąpił od zgłoszenia, bo oni i tak go nie znajdą, a formalne zgłoszenie pogorszy im statystyki wykrywalności. Urzędy. Wiele urzędów chętniej rekrutuje do programów wspierania przedsiębiorczości bezrobotnych, którzy nawet bez pomocy byliby w stanie znaleźć sobie zatrudnienie. Powód? konieczne jest wykazanie się skutecznością w realizacji programu. Co z tego wynika? Jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, o której warto pamiętać po przeczytaniu tego artykułu, to byłoby to stwierdzenie: jeżeli chcesz się pozbyć szczurów, nie płać za ogony. Gdybym jednak w ramach podsumowania miał pokusić się o coś więcej, napisałbym tak. Wszelkie zależności statystyczne ulegną załamaniu, gdy zostaną użyte do celów polityki. Zawsze, gdy pojawiają się ratingi i porównania, równolegle powstają metody wpływania na ich wynik, co skutecznie tworzy karykaturę intencji twórców. Postęp i rozwój często zależą od tych, którzy są zbyt krnąbrni i niefrasobliwi, by wykazywać się tak zwaną mądrością życiową i dostosowywać swoje cele do dominujących miar. To zwykle ludzie, którzy na pierwszym miejscu stawiają swoją pasję i zamiłowania. Systemy oceny muszą istnieć, a ich rola nie może być przeceniona. Zamiłowanie do tego, co robimy, powinno wypierać z naszego myślenia ogólnie przyjęte zasady oceny. W edukacji chęć zrozumienia otaczającego świata powinna dominować nad uleganiem presji zdobywania wysokich ocen. Prawdziwym naukowcem jest ten, kto kieruje chęcią poszukiwania prawdy i zgłębianiem tajemnic życia, a nie myślą o publikacji w renomowanym czasopiśmie. Radość i poczucie spełnienia wynikające z tworzenia pouczających filmów i zabawnych postów powinny być stawiane przed umiejętnością wpasowania się w algorytmy przeglądarki. Prawo Goodharta działa, gdyż próbujemy zmierzyć wydajność czujących istot, które wiedzą, że ich poczynania są mierzone, co z kolei skłania je do tego, by wykorzystać metodę pomiaru na własną korzyść. I ostatecznie tylko te same czujące i myślące istoty mogą przeciwstawić się temu prawu, robiąc to, co słuszne. Do usłyszenia.